Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maria i widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś stawiamy sobie pytanie, czym jest zielony i tęczowy marksizm. Naszym gościem jest Robert Tekieli. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Dziennikarz, publicysta, komentator Polskiego Radia. Dziękujemy, że Pan przyjechał do studia, do Torunia.
Zawsze z wielką radością.
Panie redaktorze, w sierpniu w jednym z tygodników napisał Pan taki artykuł, sięgając do tego, co dzieje się w Hiszpanii. I pisze Pan, idą po nasze dzieci. Ale to oczywiście odniesienie też do tego, co dzieje się w Polsce. W Polsce marksistowska rewolucja przyspieszyła tak, że dziś wychowanie dzieci jest o wiele trudniejsze. Przypomina Pan to, co mówiła minister edukacji Hiszpanii. W jednej z debat parlamentarnej powiedziała, dzieci nie należą do rodziców, lecz są przyszłymi wyborcami lewicy i trzeba je uchronić przed wadami, których nabawiają się w rodzinnym domu. Sześciolatki muszą poznać ludzki wymiar seksualności w całej swojej różnorodności. Trwa rewolucja, marksiści kulturowi idą po nasze dzieci.
Idą i to jest proces, który rzeczywiście przyspieszył bardzo mocno. Ja mam szóstkę dzieci i zupełnie czym innym było wychowywanie dzisiejszego 25-latka, zupełnie czym innym było wychowywanie dzisiejszego 18-latka i zupełnie czym innym jest wychowywanie 13- i 15-latki. To jest dużo, dużo trudniejsze. I jest po prostu tak, że te centra lewicowe, marksistowskie na Zachodzie, które wygrały już z tradycyjną kulturą, które no, zmiażdżyły oddziaływanie takich instytucji jak Kościół, który jest praktycznie nieobecny na Zachodzie i które atakują rodzinę, nie mówiąc o państwach narodowych, nagle okazało się, że Polska staje okoniem, że Polska jest krajem, który próbuje się bronić przed tym marksizmem kulturowym. No więc 4 lata temu Soros poprzez różnorodne organizacje trzeciego sektora przeznaczył 20 miliardów dolarów na budowę społeczeństwa otwartego. 2 lata temu Unia Europejska przeznaczyła też kilkanaście miliardów dolarów na euro, na taką akcję, która ma zaowocować tym, że wartości europejskie w Polsce zamienią wyprą wartości tradycyjne. I widać wyraźnie, że przy pomocy szkoły, przy pomocy uniwersytetu, przy pomocy popkultury udaje się młode pokolenie na przykład wyprowadzić z kościoła, kompletnie wyprowadzić z kościoła. Zdarzają się szkoły, w których nie ma lekcji religii. Po prostu rodzice czy dzieci nie wyrażają takiej chęci. I w związku z tym, no, to jest bardzo groźne zjawisko i w związku z tym no, muszą reagować i Kościół, i państwo, i rodzina. I jeśli tego nie zrobimy, no to w naszym kraju będzie to samo, co na Zachodzie, co w Belgii, co w Holandii, co we Francji, co w Niemczech. I rodzic, który nie będzie chciał, żeby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach, na których edukuje się seksualnie 4, 6 czy 8-latki, pójdzie do więzienia. Ponieważ takie rzeczy dzieją się w Kanadzie, takie rzeczy, precedensy są też w Europie. Język poprawności politycznej, który nazywa na przykład cytowanie Biblii mową nienawiści, no doprowadza do tego, że w tych krajach Zachodu mamy do czynienia już z dwójmyśleniem. Czyli to jest pojęcie, które ukuł Orwell w latach 40., pod koniec lat 40. I to dotyczyło utopii, zrealizowanej utopii totalitarnej, która doprowadziła do tego, że ludzie przestali używać języka, którym mogli opisywać rzeczywistość. I tam było Ministerstwo Prawdy, które narzucało tematy i zakazywało pewnych kwestii. W tej chwili na przykład w Skandynawii, w Szwecji nie używa się pojęć takich jak zbrodnia czy przestępstwo na tle seksualnym czy rasowym. No ale te przestępstwa dalej występują. To, że nazywa się je inaczej, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Ale w dyskursie publicznym nagle okazało się, że tego zjawiska nie ma. Najbardziej zabawnym, o ile można tak powiedzieć, przejawem tej operacji na języku jest to, co zdarzyło się ostatnio w Australii, gdzie zakazano mówienia o atakach rekinów. Rekiny nie atakują, tylko wchodzą w interakcję z ludźmi. Dlatego, że to źle wpływa na wizerunek rekinów. No, mamy doprowadzone do absurdu działanie tych środowisk marksistowskich doprowadza rzeczywistość do absurdu. I te tezy, które chciałbym dzisiaj przeprowadzić, one są następujące. Po pierwsze...
Bo ja tak zapytam, no jeżeli pan tak to diagnozuje i my też przytomni ludzie widzą, co się dzieje w Europie Zachodniej, czy w świecie, w Stanach Zjednoczonych, czy ten marksizm kulturowy, który wyszedł na przykład na ulicę, czy on, znaczy się, wygra, czy wygrywa, co my też powinniśmy jako Kościół, bo pan powiedział Kościół, no to każdy, kto się poczuwa do jakiejś odpowiedzialności, powinien coś zrobić. Pytanie, rząd, który jest odpowiedzialny za przyszłość narodu, też może poczuwa się do odpowiedzialności, czy ci, którzy mogą zdecydować, czy rodzice, tak jak pan. Czy pan no, na przykład uważa się, że jest na straconej pozycji, gdy widzi ten walec, który idzie przez instytucje, bo możemy powiedzieć, że od roku 68, ale to się dzieje znacznie wcześniej, prawda? A teraz tylko nabiera takiej prędkości i dodatkowo jeszcze ktoś wykorzystuje te fundusze, które ktoś daje nie za darmo, bo ma w tym jakiś interes.
Więc po pierwsze, ta rewolucja już zwyciężyła na Zachodzie. Tam dokonał się przewrót społeczny i instytucje tradycyjne zostały zastąpione przez instytucje rewolucyjne. I teraz na czym polegał pomysł komunisty, marksisty Gramsciego? On zobaczył, że bolszewizm, czyli ten marksizm engelsowski, leninowski, stalinowski, nie jest w stanie poprzez użycie przemocy, nie jest w stanie doprowadzić do tego, że ludzie to zaakceptują trwale, te wartości. No i okazało się, że rzeczywiście tak się stało, kiedy tylko ekonomia w Związku Radzieckim zaczęła podupadać, nastąpił jego upadek. Więc ich pomysł polega na tym, on zauważył po prostu, że najważniejsze są dwie formy artykulacji interesów warstw panujących. Pierwsza to są instytucje polityczne, administracja, rząd, a drugie to są instytucje komunikacji społecznej. Jeśli te dwie przestrzenie zostaną opanowane, wtedy można społeczeństwu narzucić dowolną ideologię. I po 68 roku osiągnięto hegemonię kulturową, a teraz od lat 90. rozpoczął się proces przejmowania instytucji. Jeśli ONZ chce doprowadzić do tego, żeby zalegalizować prostytucję, tak? My mamy do czynienia z potwornym procederem. Kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt milionów kobiet i dzieci jest zmuszanych do prostytucji, tak? Są organizacje, które wykupują, wydobywają z takiej opresji ludzi, szczególnie kobiety i dzieci. A tutaj mowa jest o pracownicach seksualnych, o pracownicach i to ma być opodatkowane i to ma być rzeczą zupełnie normalną i oczywistą, tak? Kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy na przykład Unia Europejska chce i zaproponowała, żeby zaprzestać produkcji mięsa wołowego, no wszystkich tych, na których oparte jest tradycyjne rolnictwo. No słyszymy, czytamy wypowiedzi pani Spurek, tak, która mówi, że która wyrzuciła z własnego biura za jedzenie jajek swoich pracowników, tak. I jednocześnie trwają naprawdę poważne prace, na które wydaje się miliony euro, nad tym, żeby dieta Europejczyków oparta była na bazie białkowej takiego robaka, który się mącznik nazywa. Tak, każdy, kto widział, czy nawet na ryby, szedł taki mały, biały robak. I to ma być w zastępstwie mięsa. I teraz problem polega na tym, że ja się zajmuję tą sferą od 15 lat. I jeszcze 3 lata temu, kiedy pisałem o takich punktowych sytuacjach, te rekiny, próbę nadania praw człowieka gorylom w Hiszpanii, no wszyscy się uśmiechali i mówili, nie, to są ekscesy, to jest coś, co zupełnie, no jak może społeczeństwo coś takiego kupić, tak? No ale okazuje się, że oni po prostu nie widzieli lasu, tylko widzieli drzewa i lekceważyli to kompletnie. A w ciągu ostatnich 2, 3, 4 lat nagle obudzili się, nasze społeczeństwo się budzi z ręką w nocniku. Dlaczego? Bo w Polsce od kilkunastu lat w sposób niejawny działają już na przykład organizacje, które wchodzą do szkół i do przedszkoli z edukacją seksualną. I to jest ukryte, ale ja znalazłem takie programy w Poznaniu i w Gdańsku, czyli w tych miastach, które są rządzone przez ludzi progresywnych, tak? Przez prezydentów progresywnych, lewicowych. I te programy są tam realizowane i idą na to kolosalne pieniądze. I jak się wejdzie po grzebie na forach skrajnie lewicowych, no to nagle okazuje się, że ta akcja trwa i te miliardy pompowane w Polskę, no to po prostu działa i oddziaływuje na dzieci. I teraz pytanie, co ma zrobić państwo? No na przykład pierwszym ruchem, który może zrobić państwo...
Że na przykład samorządy się wycofują, bo na przykład pieniądze
Tak. No ale to jest presja z drugiej strony. Ale co może zrobić polski rząd? Pierwszy z brzegu pomysł. Należy stworzyć ustawę, która zmusi organizację trzeciego sektora do pełnej transparentności grantów, które dostają. No i w tym momencie sprawa jest kompletnie inna i będzie można no, odrzucić czy zmniejszyć oddziaływanie ideologiczne. I teraz pytanie o Kościół. No, w sposób oczywisty najważniejszą rolą, żeby zmieniać świat, to trzeba zmienić siebie, tak? Czyli Polskę uratują święci. Jeśli będziemy mieli świętego Benedykta, jeśli będziemy mieli drugiego świętego Dominika, jeśli będziemy mieli tych wszystkich świętych, którzy już od 300 lat myślą o masowej komunikacji i ewangelizacji, tak, no to się uratujemy. Tak? Jeśli będziemy wychodzili do młodzieży, jeśli w katechezie szkolnej nie będzie tylko przekazywanie informacji o religii, a będzie żywe świadectwo, to jest ta droga, dlatego że ktoś, kto ma właściwie ułożoną hierarchię wartości, która została zaburzona od czasów renesansu, tak? Renesansu czego? No, renesansu pogaństwa. Wyparto Boga z kultury, w to miejsce wszedł człowiek, ubóstwienie człowieka doprowadziło do tego, że nawet dziś człowiek, jego definicja człowieczeństwa jest zaatakowana. Jak się rozmawia z młodymi ludźmi, oni uważają, że zwierzęta są na tym samym poziomie moralnym i na tym samym poziomie trzeba się troszczyć, co o ludzi. To są w podstawie programowej polskiej podstawówki jest zielony marksizm. Tyle, że podany tam jeszcze w bardzo takiej miękkiej formie. I oddziaływanie tych środowisk marksizmu zielonego, ekoreligii, jest bardzo sprytne, ponieważ najpierw idzie się w emocje. Tak? No wystarczy dobre zdjęcie małej foczki, tak? Duże oczy, miękkie futro, tak? I złego człowieka, który zabija foki. Tak? I zapomina się o tym, że my nie mamy do czynienia z jakąś abstrakcyjną ochroną środowiska. To jest ochrona środowiska człowieka. Ale jednocześnie my nie możemy bronić niszczenia przyrody dla jednego centa zysku. Liberalizm, kapitalizm w wydaniu liberalnym skompromitował się absolutnie. I teraz, żeby tych ludzi, żeby tym młodym ludziom pokazywać, że pani Spurek chce dokonywać jakichś rzeczy strasznych, no to my musimy mówić całą prawdę, że nie można zatruwać rzek, że nie można w sposób nadmierny i taki, który jest nieracjonalny. My musimy chronić środowisko człowieka, ale jednocześnie nie możemy pozwolić na to, że tak jak w przypadku tej obwodnicy, i która parę lat Ustowa, temu tak. Była przeprowadzona potężna akcja, do czego doprowadziło, że Polska pozwoliła na ingerencję Unii Europejskiej w takiej kwestii i ten temat został zamknięty. Dzisiaj mamy do czynienia z identycznymi działaniami, ponieważ tamten mechanizm już wypróbowano. Tak? Co prawda sfera ekologii jest traktatowo Unii również przypisana, ale dziś przekracza się tę granicę. Jakie są efekty? No takie, że minister rozwoju Francji wysyła pisma do zakładów przemysłowych, że ponieważ to jest rzecz dotycząca zimy, która była parę miesięcy temu, tak, niecały rok temu, że będzie potrzeba ograniczenia produkcji, ponieważ wiatraki są oblodzone albo nie ma wiatrów, ta energia odnawialna po prostu nie działa. Ten system, tak? I w związku z tym my będziemy wracać, i to jest idea rewolucji zielonej, do czasów sprzed rewolucji przemysłowej. To jest ich ideał. I następnym elementem jest depopulacja. I oni mówią to już dziś wprost. Miliard ludzi. To jest optimum dla Ziemi. No przepraszam, to co z tymi siedmioma? Co ma się stać z tymi siedmioma miliardami, którzy dzisiaj żyją? My mamy do czynienia z utopią, która jest przygotowywana od 80 lat. Od czasów szkoły frankfurckiej, później postmodernizm, rewolucja Altiero Spinellego i Gramsciego. To jest projekt, który został wprowadzony w życie bardzo konsekwentnie i tak samo jak projekt marksizmu tego czerwonego, tak, który w Związku Sowieckim przekształczał rzeczywistość przez trzy pokolenia, to jest zaplanowana akcja, która ma całkowicie zmienić sferę społeczną i wyprodukować nowego człowieka.
A jak przed tym się bronić? Bo jeżeli są takie społeczeństwa, które uległy, które no dziś przyjmują to jako dobrą monetę, bo nawet patrząc na, wydaje się, światłych ludzi, którzy siedzą w parlamencie, no ktoś ich wybrał, społeczeństwo ich wybrało. Wiadomo, że no na zasadzie, prawda, wybierz mnie i jak gdyby dobrej reklamy, no ale ci ludzie tak, a nie inaczej głosują. Nie wiem, czy są świadomi tego, kim jest człowiek. No bo neomarksizm, tak gdzieś ktoś ukuł taką chociażby taką interpretację, mówi tak, neomarksizm to ideologia, która zakłada, że świat podzielony jest na niesprawiedliwe na hierarchie, które trzeba zwalczać, bo są one wynikiem przede wszystkim przemocy, ucisku, a nie zasadnej tradycji czy kompetencji. Więc to też jest w jakiś sposób człowiekowi wtłaczane, tak jak pan mówi, przez edukację, przez instytucje. I teraz W jaki sposób my się możemy też bronić, jeżeli widzimy, jesteśmy cały czas jak gdyby otoczeni, jak nie taki problem, to inny, prawda? Nawet taka walka o to, żebyśmy do czegoś mieli prawo, żeby nasze prawo było szanowane, żeby nasze zdanie było brane pod uwagę. Widzimy nieustanny nacisk przez różnego rodzaju instytucje, no teraz takie też nas, można powiedzieć, próba pozbawienia różnego rodzaju środków, no nawet ta odbudowa Europy z założenia, no bo była pandemia, wszyscy porówno, prawda, zostali potraktowani przez pandemię, a każdemu wynajduje się, Polsce też wynajduje się takie argumenty, żeby nie dać, żeby utrącić, żeby poniżyć, żeby pokazać, że dzieje się niedobrze, a ta linia, którą my proponujemy, Parlament, Komisja Europejska, różnego rodzaju instytucje, to jest jak najbardziej na miejscu.
Pamiętajmy, że duża część tej presji Unii Europejskiej idzie z organów niewybieralnych, które są, tak jak Komisja Europejska, tam są po prostu ludzie, którzy zostali zatrudnieni przez polityków, którzy zostali, są tam w wyniku lobbingu. I najważniejszą cechą, i to jest rzecz, która naprawdę utrudnia walkę z rewolucją tą czerwoną, z rewolucją tęczową i z rewolucją zieloną, jest fakt, że my mamy do czynienia z marksizmem kapitalistycznym albo z kapitalizmem marksistowskim. To znaczy, jak jest taka firma jak Netflix, tak, która produkuje, połowa produkcji Netflixa jest nośnikiem ideologii LGBT. Tak? I to świetnie na siebie zarabia. I ten marksizm, ten totalitaryzm, z którym mamy dziś do czynienia, on nie upadnie, tak jak totalitaryzm w Związku Sowieckim, pod ciężarem absurdalnego stosunku do gospodarki. To jest największe utrudnienie. Sojusz biznesu, sojusz pieniądza, sojusz plutokracji, sojusz ludzi, którzy zarabiają na krwi. Ci, którzy wywołują wojny. To nie jest jakaś opowieść z mchu i paproci. To po prostu tak społeczeństwa zwane kapitalistycznymi funkcjonują. Tak? I ten sojusz jest absolutnie najgorszy. I co ma zrobić Polska? No, Polska jest solą wokół rewolucji światowej. Węgry, które były pierwsze w tym jakby procesie, to jest mały kraj. Polska to już jest zupełnie co innego. Jeśli my się ostoimy, to jest szansa, że ta iskra, o której Jezus mówił siostrze Faustynie, nie będzie tylko duchowa, tak, ale będzie również cywilizacyjna, kulturowa, która z Polski ma wyjść. To jest prawdopodobne. A najlepszą bronią jest silna gospodarka i siła państwa. Tak? Czyli 100 tysięcy armia, ten centralny port komunikacyjny, który sprawi, że Amerykanie mogą być w 3 dni przy przesmyku augustowskim, tak? I przemysł. My w tej chwili mamy gospodarkę tylko 2,3 razy mniejszą od rosyjskiej. I jeśli to wszystko pójdzie tak, jak w tej chwili idzie, jeśli będziemy mieli wzrost 5-7% PKB, no to nikt nam nie zrobi krzywdy, dlatego że wszyscy liczą się z silnymi. I Polska musi wejść do grona tych 11, 12, 13 krajów alfa, które w polityce międzynarodowej są suwerenne. Ale to jest nie tylko Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. To jest również na przykład Izrael, tak? Czy Turcja. To są kraje, czy Iran, tak? Indie, Brazylia. To są kraje, które realizują własną politykę i narzucają ją innym. Tak? Więc to jest sfera polityki historycznej, polityki kulturowej. My musimy, Chińczycy, no oczywiście ja się nie porównuję Polski z Chinami, ale Chińczycy zbudowali w ciągu 10 lat chyba 100-kilkadziesiąt instytutów konfucjańskich. I oni mieli taki plan, on jest bliski zrealizowania, że 100 milionów ludzi nieetnicznie pochodzących z Imperium Chińskiego będzie mówiło językiem mandaryńskim. I to się realizuje. Tak? Więc żyjemy w świecie, w którym już nie będzie wojen takich, że ktoś przyjdzie i zajmie czyjeś terytorium. Chociaż rzeczywiście w skrajnych przypadkach jest to możliwe, tak? Że jakaś satrapia będzie upadała i będzie musiała zmobilizować naród, a wojna jest najprostszym narzędziem. Ale dzisiaj to wszystko odbywa się przy pomocy grantów, przy pomocy naukowców, przy pomocy pompowania pieniędzy w kulturę. Jeśli ja stworzyłem w podziemiu czasopismo, które no, udało mi się zebrać bardzo wielu utalentowanych ludzi. I dzisiaj ci ludzie plują na Polskę, bo są na grantach niemieckich. I nagle się okazuje, że my jesteśmy jakimś zawszawionym, brutalnym narodem i za chwilę się okaże, że to my jesteśmy ci naziści, tak?
Że ale Niemcy... to wygląda na to, że trochę zagranicznych pieniędzy, trochę jakiegoś takiego wpływu, no i pójdziemy do szkoły i wywrócimy nie tylko model nauczania, ale wywrócimy świat człowieka, zaburzymy go całkowicie, tak. Prawda? Rodzina, normalna rodzina, no to jest nienormalna. Wszystkie różnego rodzaju formy relacji męsko-męskich, damsko-damskich, czy trójkąty, czy czworokąty za chwilę, to będzie rzecz normalna i naturalna, tak ktoś będzie mówił, bo dostaje pieniądze, jak gdyby stracił zdrowy rozsądek.
W 2001 roku Holandia wprowadziła małżeństwa jednopłciowe i możliwość adopcji dzieci w takich małżeństwach.
I później, można powiedzieć, się posypało.
27
tak?
krajów tak. zrobiło to w ciągu chyba roku. Tak? Więc ten proces jest masywnym procesem i on absolutnie przebudowuje kulturę. W tej chwili następnym krokiem jest legalizacja pedofilii. Są środowiska w Holandii, w Stanach Zjednoczonych, szczególnie Kalifornia, w Czechach, które w ramach ruchu LGBT dołączają tę literkę P. Miłość międzypokoleniowa. Każda miłość jest dobra. Tak? I to nie jest znowu eksces, dlatego że tak jak w latach, jak no, dekadę temu organizacje psychologiczne, zrzeszenia i WHO uznało, że homoseksualizm, poza homoseksualizmem egodystonicznym, nie jest chorobą, tak, wbrew rozsądkowi i naturze, w tej chwili również w Kalifornii i w Stanach Zjednoczonych, mówię tutaj o organizacji psychologów amerykańskich, uznało, że pedofilia jest orientacją seksualną. Mamy do czynienia z procesem, to jest taktyka salami. To jest taktyka salami, no bo jeśli się uruchomi proces, w którym udowodnimy, że coś, co jest inwersją, tak, i 1,7% to jest wymiar tej inwersyjnej seksualności, tak, homoseksualnej. Jeśli oni mają narzucić społeczeństwu swoją inwersyjną seksualność, tak, ale to się odbywa, to jest tragedia, tak, ale to się odbywa krok po kroku. Najpierw mówiono, że chodzi o to, żeby móc w szpitalach się odwiedzać, tak? Potem, żeby dziedziczyć, potem, żeby zrównać małżeństwo tradycyjne mężczyzny i kobiety ze związkiem jednopłciowym. Konkludując,
mówiło się,
jedno zdanie tylko, konkludując, my mamy do czynienia z atakiem na cywilizację, która jest wywiedziona z objawienia. Wszystkie te ataki są wymierzone w antropologię i w strukturę społeczną, która wynika wprost z tego, co Bóg powiedział człowiekowi.
A kwestia feminizmu, czy tego weganizmu, dziś można powiedzieć takiego fanatycznego nawet weganizmu, bo pytanie, ku czemu idziemy, prawda? Czemu my wywracamy ten porządek? Czy te ruchy LGBT, już samo rozróżnienie, prawda, na sferę intymną, publiczną powinno być zniesione, bo nawet do tego idą, prawda? Czy różnego rodzaju ruchy globalistyczne, bo dziś widzimy, nie ma granicy. Media społecznościowe bardzo w tym wszystkim pomagają. Myślę o młodym pokoleniu. Pan wspomniał, jest rodzicem, ojcem. Więc jakie są te szanse, jeżeli to od słowa zaczynało się, a z taką siłą przyszło i dziś widzimy konkretne decyzje. Przecież no nawet parlament jakieś tam rezolucje przyjmuje. My możemy sobie mówić, że to nas nie obowiązuje, bo to nie ma mocy sprawczej, ale jest kolejna rezolucja. Teraz słyszymy, że jakoby nasz Trybunał Konstytucyjny też no, jest podważane są jego decyzje odnoszące się do ustawy zasadniczej. Rok temu mówiliśmy głośno i cieszyliśmy się tym, że doceniono życie, wartość życia ludzkiego i nie dzielimy go, prawda, lepsze, gorsze, pierwsza, druga jakość, a feministki, czy nie wiem, jakby nazwać kobiety, które wyszły na ulicę, zwulgaryzowały tą ulicę, pociągnęły za sobą, prawda, i nawet młode pokolenie. Wielu ludzi, no nie wiem, bardziej czy mniej świadomych tego, jedni się opowiedzieli, inni się trochę wycofali. Mówi się o kolejnej fali, która może nastąpić, więc też ku czemu to zmierza i czy to będą tylko słowa?
Na szczęście strajk kobiet wczoraj chyba wyprowadził na ulicę kilkadziesiąt osób. Ta fala minęła.
Znaczy, że my oprzytomnieliśmy, tak czy...
Ja myślę, że też uruchamia się zdrowy rozsądek. Tam było zarządzanie emocjami. Tak? Rzecz polega na tym, że dzisiaj zarządza się społeczeństwami przy pomocy histerii. Histeria jest narzędziem, które służy do wyłączania sfery rozumowej, racjonalnej i do kierowania się zbiorowym, stadnym instynktem, który jest wywoływany przez emocje. I w związku z tym, nie wiem, Gazeta Wyborcza, ktoś, kto ją czytał, oni uważali siebie za jakichś takich niesamowitych intelektualistów, ludzi, którzy racjonalnie pochodzą do rzeczywistości. Każdy, kto wziął tę gazetę, to widział, że tam są czyste emocje. Jeśli dzisiaj mamy do czynienia z tym, że człowiek emigruje, naprawdę wrażliwy człowiek, emigruje z Polski dlatego, że pustynnieje województwo łódzkie, jeśli ludzie dokonują kastracji na sobie samym po to, żeby się nie rozmnażać, bo dzieci produkują dwutlenek węgla, no to widzimy, jak daleko ta histeria zaszła. Tak, jeśli dzisiaj mamy syndrom depresji wywołanej tym, że wrażliwe osoby, dzieci 13, 14, 15-latki, które są jeszcze bezbronne, jeszcze ten system wartości nie jest ukształtowany i one są bombardowane informacjami, że no żyjemy, że tragedia jest, tak, że jutro się zawali świat, że zwierzęta wyginą, że ziemia po prostu, że będą tylko katastrofy, że będą tylko tsunami, że...
Nawet ich koleżanka jakoś stawiana jest na piedestale, prawda, tak, która woła o to, żeby zadbać o
świat. A jednocześnie w domu ma fotele za 40 tysięcy, czy tam za 4 tysiące dolarów, które są z świńskiej skóry, tak? To pokolenie, które przyszło, jest nieprawdopodobne zupełnie, dlatego że oni stawiają dorosłym wymagania, ale gdyby im powiedzieć, że mają latem nie korzystać z klimatyzacji, to by się oburzyli. Tak? Na te wszystkie zloty tych ekologów, ochroną środowiska zajmuje się sozologia. Ekologia zajmuje się czymś kompletnie innym. Ja jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. I to mówię z autorytetu kursu uniwersyteckiego, tak? Więc my mamy do czynienia z ignorancją, z całkowitą ignorancją i jednocześnie z emocjami. Teraz 31 października zacznie się dwutygodniowy szczyt, na którym będzie 100 kilkudziesięciu premierów, będzie królowa brytyjska, będzie John Biden, będzie Greta Thunberg. I co się okazało? Oni mają jeździć elektrycznymi samochodami, ale nie ma tyle tych
ładowarek,
żeby obsłużyć całe to towarzystwo. I co? Będą generatory diesla. Ci ludzie, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi, nie mają świadomości, że prąd produkuje się w 50% w elektrowniach na węgiel brunatny i kamienny. Tak? I teraz, co jest niebezpieczne? Niebezpieczne jest to, że Europa Zachodnia, która ma 17% rynku emisji CO2, chce wprowadzić jakieś utrudnienia skrajne. Wczoraj czy przedwczoraj przeczytałem o jakiejś hiszpańskiej czy francuskiej deputowanej, która powiedziała, że w ciągu 5 lat musimy zrezygnować z paliw w ogóle, czyli z benzyny i z ropy. No. Gdyby takie rzeczy wprowadzać w rzeczywistość, znaczy do normalnej gospodarki, no to grozi krach, absolutny krach, tak? To jest tak skrajnie irracjonalne, że nie chce nam się wierzyć, że nam się narzuca jakieś projekty ekologiczne, które doprowadzą do tego, że już na Zachodzie ceny elektryczności wzrosły czy dwuipółkrotnie. To jeszcze do Polski nie doszło, dlatego że rząd buforuje to finansowo, tak? Ale tylko odbiorcom indywidualnym. To, co się produkuje, już jest produkowane drożej, bo prąd jest droższy. Tak? Więc te absurdalne idee rzutują już na gospodarki. I teraz wszystkie te zamykane kopalnie, chociaż w Niemczech te kopalnie się dalej buduje, ale załóżmy, że Europa dąży do tego, żeby kopalnie wyrzucić, one są uruchamiane w trzecim świecie tak zwanym. Tak? I w tej chwili buduje się 400 kopalni węgla na całym świecie. Buduje się. Nowe się otwiera inwestycje. Co to znaczy? To znaczy, że gospodarka europejska idzie ku zagładzie. Dlatego, że jest to jednostronnie narzucane rynkowi, który ma 17% emisji. Więc 83% zachowuje... Japonia wypowiedziała teraz pakt klimatyczny. Japonia to jest, nie wiem, piąta chyba gospodarka świata, czy szósta, piąta. Więc to jest też przejaw ideologii tak skrajnej, że widzimy, że kryje się za tym pomysł niemiecki, ich projekt ten związany z produkcją energii idzie w tym kierunku, że oni będą narzucać Europie konieczność zrezygnowania z węgla. Po co? Po to, żeby Nord Stream 1 i Nord Stream 2 produkował, przesyłał gaz do Europy i Niemcy chcą być tym hubem, który będzie po prostu decydował o tym, czy będziemy mieli w domu ciepło, czy zimno. Więc ideologia jest wykorzystywana przez korporacje, przez ideologiczne środowiska związane z biznesem i przez państwa. I dlatego wydaje mi się, że to, co się stanie z Polską w ciągu 1,5 roku po tym, jak PiS straci władzę, dołączymy do świata Zachodu i to, co tam się działo przez 10-15 lat, u nas zostanie w ciągu 1,5 roku. Te wszystkie ustawy, Kanada i Australia to są państwa totalitarne w tej chwili. I my do czegoś takiego dojdziemy.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Tak proszę słuchaczy Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. Telefony do naszego studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i drugi 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy o wyciszenie odbiornika, żeby nam nie przeszkadzał w komunikacji. Dziś temat, czym jest zielony i tęczowy marksizm, a naszym gościem jest pan redaktor Robert Tekieli, komentator Polskiego Radia. Tak dotknęliśmy tego zielonego marksizmu, no bo mamy na przykład 5 elementów Zielonego Ładu. To też się w jakiś sposób przekłada. Czysta energia, prawda? Jeszcze dodatkowo ten Fit for 55, efekty działania nowej polityki energetycznej odczuwamy już od dłuższego czasu. To, o czym pan mówił. Później mamy politykę rolną, zrównoważony transport, mamy zrównoważony przemysł i budownictwo i jeszcze bioróżnorodność. Ale mamy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witam.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, kłaniam się serdecznie ojcu, gospodarzowi i gościowi. Bardzo dziękuję panie redaktorze za tę posługę prawdzie. Nie od dzisiaj wy państwo to robicie. Jest takich paru ludzi świeckich w Polsce, odważnie głoszących prawdę. Oby wszyscy Polacy to jakoś chwycili szybko i żebyśmy przygotowywali się na zwycięstwo, bo wojna już jest. To jest wojna, powiedziałbym, kulturowa, można powiedzieć, ideologiczna, bardzo dobrze zorganizowana. Czy ten Zielony Ład, czy jakieś jeszcze inne hasła, także ten, mówi się, zrównoważony rozwój. Różnie to można rozumieć, ale to jest bardzo często, jest to często, ten język jest zawłaszczany i treści marksistowskie realizują tak w tym. No widać, panie redaktorze, jak tak słucham, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, to widzę jedno. Widać, że to jest wojna złego przeciwko Panu Bogu. Absolutnie. Ta walka szatana, ona trwa cały czas. A teraz jakoś jest w tych latach, w tym wieku, w wieku XX, w wieku XXI, ona przybrała na sile. Pamiętam, jak w Medjugorje jeden z ojców, ja nie mówię, czy są objawienia w Medjugorje, czy nie ma, to Kościół powie i to nas obowiązuje, ale tam w Medjugorje jeden z ojców franciszkanów chyba w 1984 roku miał takie kazanie. Jest to kazanie zamieszczone w takiej książce po polsku: Otwórzcie serca Maryi Królowej Pokoju. I tam mówi, że jedna z widzących oczekiwała na widzenie z Matką Najświętszą, bo to był ten czas, i wtedy pojawił się szatan w stroju Matki Najświętszej. I mówił, zostaw Boga, zostaw Maryję. Ja uczynię cię szczęśliwą w życiu i w wieczności. I ona całą sobą po prostu wołała nie. Mówi, że był potwornie brzydki. Tak. I wtedy przyszła Matka Najświętsza do niej i mówi: bardzo mi przykro, ale musiałaś to widzieć. Doświadczyć tego. Szatan w tej chwili tak walczy, że to jest podobna historia do historii Hioba. To już nie ona mówiła, ale tak widzę. Walczy i mówił, gdzie, jak to będzie ta walka wyglądała. To będzie walka i w świecie świeckim, ale i w świecie, w kościele również będą przejawy tej walki. I tak dalej. Mówi, co robić, żeby uszczeć się. Trwać w łasce uświęcającej, a więc spowiedź, komunia święta częsta, modlitwa, noszenie poświęconych rzeczy, woda święcona i tak dalej. No ja już tak to rozbudowuję, ale widać tę walkę teraz z rodziną, z prawem naturalnym. To idzie również po linii, w tej dziedzinie, o której mówi szóste przekazanie, nie cudzołóż. Ta dziedzina jest trudną dziedziną dla każdego, jeżeli się nie uporządkuje, jeżeli nie pracuje nad sobą, jeżeli nie słucha Pana Boga, prawda? To jest dziedzina czystości. W psalmie jest: co robić, żeby młodzieniec zachował czystość? Jest to. I tam w psalmie jest odpowiedź też. I właśnie ta sprawa, tę dziedzinę teraz wykorzystują bardzo mocno, żeby rozchwiać te osobowości człowieka, żeby ten człowiek wszedł od początku na taką drogę, w której gdyby nie będzie uporządkowany, to po prostu się skończy. To później są te zboczenia wszystkie, to jest coraz dalej. To, co pan mówi, właśnie co w Holandii, co się mówi teraz o tym pójściu nawet w stronę pedofilii, zalegalizowanie, tak jest na Zachodzie i tak dalej, przeciwko normalnemu małżeństwu i tak dalej. Co robić? Ja to widzę, że to jest wszystko właściwie rozwiązane będzie, jeżeli będziemy dobrze wierzyć. Jeżeli będziemy wierzyć w Pana Boga, trzymać się Go, modlić się o miłość do Niego, prawdziwą, żywą i o żywą wiarę. Wtedy wszystko będzie uporządkowane i damy radę. Tu nie dadzą rady, nie da się rady i ludzkość nie da rady, jeżeli będzie tylko myślała jakoś tak, nie po Bożemu. Będzie chciało rozwiązać problemy politycznie, będą układy, różne głosowania, nawet głosowania za prawdą, czy będziemy określali, co jest dobre, co nie. Prawo Boże, prawo naturalne. I nad tym musimy pracować. Dlaczego to mówię? My, jeżeli wierzymy w Pana Boga, pracować nad młodzieżą, wychować dobrze młodzież, dzieci, pilnować szkoły, zobaczyć, co się dzieje, pilnować wiary w domu. Jeżeli nawet katechezy brakuje gdzieś, to w domu katecheza, ojciec i matka, dziadkowie, rodzina, chrzestni, zadbać o wiarę tych chrzestniaków i tak dalej. To powinno być potężne ruszenie, bo to idzie bardzo szybko. To zło jest niezwykle zorganizowane, ma potężne środki, potężne media, weszło w kulturę, weszło w teatr, weszło w sztukę, w filmy, weszło. To, co pan mówi, Netflix, połowę tej produkcji Netflixu, czy tak jak się tam nazywa, tak w każdym razie to jest lansowanie homoseksualizmu, LGBT i tak dalej. No. To jest potężne, a to jest bardzo też, tak powiedziałbym, to jest chwytliwe dla dzieci, dla młodzieży, ta dziedzina. I raz skażone, wypaczone, pójdą dalej, mogą być zmarnowane za nas. My musimy myśleć o jednym, że życie tu się nie kończy. Idziemy przez ten świat, ale musimy patrzeć o inną wieczność. Jaka będzie wieczność? Problem zbawienia, rodzice, dziadkowie, to nie tylko, żeby miał tytuł, jakiś dokument, jakiś dyplom, żeby się dorobił czegoś. Życie na ziemi nie jest na zawsze. Trzeba myśleć zawsze o wieczności, to co czynimy, każdy czyn. Z myślą o wieczności, jak to się ma do miłości Pana Boga, jak Pan Bóg mnie oceni, jak to będzie. W każdym razie ja bym to powiedział. Czyń, co czynisz, patrz końca. Czyń, co czynisz, czyń roztropnie, patrz końca. Patrz, że kiedyś zdasz rachunek, że będzie wieczność. I tak wychowywać. No może nie po to, żeby straszyć, ale realistami musimy być. Przepraszam, że tak. Na pewno tak odbieram. To jest wojna szatana bardzo mocna w tej chwili. I to bardzo mocno teraz weszło w Polskę. Wchodzi i chcą mieć tu sukcesy. Bo w świecie już w dużej mierze zawładnął wieloma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Ci, doktorze.
Ja tylko doktorze. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że bronią najsilniejszą, jaką mamy, oczywiście Eucharystia i sakrament, tak? To jest podstawa, łaska uświęcająca. Ale też potężną bronią jest różaniec. Różaniec jest sposobem na walkę ze złym duchem. I pilnowanie różańca, szczególnie w rodzinie, to jest metoda na to, żeby się chronić. Dlatego, że być może w krótkim czasie to rodzina stanie się ostatnim bastionem chrześcijaństwa. I druga rzecz. ten wątek, który ojciec dyrektor przywołał, jest nieprawdopodobnie ważny. Dlaczego? Dlatego, że cała rewolucja nowożytna, bo to się zaczęło od umieszczenia w miejscu Boga człowieka, tak? To się zaczęło od renesansu. I cała praca, która jest wykonywana od czasów Lutra, od czasów Erasma z Rotterdamu, ona polega na tym, że po pierwsze odwraca się hierarchię wartości. Dziś ten proces się kończy, aborcja jest dobra, rodzina tradycyjna jest zła, ale najważniejszy jest tutaj, i dla mnie to jest definicja nowożytności, instytucjonalizacja zła. Ona polega na tym, że na przykład Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku. Nie miał w sobie miłości, nie miał ochoty się nią dzielić, bo jej po prostu nie miał. I co zrobił? Napisał pierwszą książkę, w której jest filozofia pedagogii. Emila napisał, tak? Po co? W takim oto celu i po co dzisiaj narzuca się nam rzeczy niemoralne? No, z tego oto powodu, że ci ludzie, którzy przekraczają przekazania, chcą, żeby inni przekraczali przekazania, bo oni wtedy mają sumienie, mniej ich to sumienie po prostu niepokoi. Więc instytucjonalizacja grzechu to jest najsilniejsza broń, która jest używana, i ona jest używana we wszystkich dziedzinach. We wszystkich dziedzinach. To jest po prostu ta podstawa. Władza nad językiem jest władzą nad społeczeństwem.
Stąd to przeprowadzanie wszystkiego przez parlament.
Tak, tak, tak. Bo jest prawo, jest słowo i macie słuchać.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Przejwoże. Witam ojca Grzegorza i witam pana redaktora Tekiele. Mówi Andrzej z Tomasza Olskiego. Panie doktorze, drogi ojcze, temat niezwykle interesujący i ciekawy. Dlaczego tak się dzieje? No, temat jest oczywiście wielopłaszczyznowy, ale chodzi, mnie się wydaje osobiście, że nastąpił już teraz atak głównie na te wszystkie wartości, które do tej pory były w Europie i w Polsce, ich były przestrzegane, które były honorowane, z czego Europa się składała, więc na tej bazie chrześcijaństwa oparta. W pierwszy krok, jaki nastąpił, to oczywiście atak na Kościół katolicki i duchownych. I to widzimy aż bardzo przejrzyście. I teraz próbuje tak zwana ta lewica doprowadzić do tego, żeby te wszystkie wartości upadły, żeby Europa została wyzbyta z tych wszystkich dotychczasowych wartości. I to się dzieje na naszych oczach. Tak zwane głębokie państwo przystąpiło do realizacji swoich planów. Te plany są znane od wielu, wielu lat, od dziesięciu, lub kilkudziesięciu lat. I realizacja następuje. Mnie się wydaje, że potrzebujemy w Polsce mądrych rządzących, którzy by po prostu bronili i polskiej racji stanu, i polskiego narodu, i polskiego kościoła katolickiego, bo my się wywodzimy z wiary katolickiej. Mamy 1055 lat chrześcijaństwa w Polsce i musimy tego bronić. I potrzebni są nam politycy odważni, którzy nie będą się kłaniali, prawda? Ludziom, którzy chcą zniszczyć te wartości. Potrzebne to jest, bo to, co w tej chwili następuje w Polsce i w Europie i na świecie, no przyspiesza. I jeśli ten porządek by został utrzymany, no to będziemy bardzo, bardzo, bardzo dotknięci tym i życie nasze będzie bardzo, bardzo, no powiedziałbym, ubogie. Musimy wszyscy, i naród, i rządzący, wyciągnąć z tego wnioski i nie pozwolić na to, żeby ten diabelski plan był zrealizowany i w Polsce, i w Europie. I tego życzmy sobie wszyscy jako Polacy i słuchający rządzący też powinni to wziąć pod uwagę, słuchać głosu narodu i kościoła. I będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie, Szanowny Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Pierwsza rzecz, którą powtarzam wielokrotnie. Mamy do czynienia z wojną, z tradycyjną rodziną, z Kościołem Świętym i z państwem narodowym. Te wszystkie, te trzy instytucje oparte są na miłości. Dlatego, że to są instytucje, które tworzą więzi, tak? Państwo narodowe, naród jest wspólnotą. No jak ściska mnie w gardle, kiedy słyszę hymn sportowiec wygrał, tak, polska flaga, Mazurek, tak. To jest oparte na miłości. Rodzina, no to w sposób oczywisty jest oparta na miłości. No i Kościół, który jest oparty na miłości faceta, który 2000 lat temu po prostu oddał za nas życie. Więc to jest kolejny asumpt do tej tezy o duchowym podłożu tego, co się dzieje. Tak? To jest atak po prostu na miłość. I jeszcze dwie uwagi. Oprócz marksizmu są jeszcze dwa nurty bardzo ważne i one się przewijają w wielu dziedzinach. Jeden to jest neomaltuzjanizm. To jest pomysł sprzed trzech wieków, który mówi o tym, że mamy za dużo ludzi na ziemi. To aborcja, promocja aborcji, promocja eutanazji, cała cywilizacja śmierci jest właśnie oparta na tym fundamencie. I drugi nurt to są lata 40, 48 rok. Polityk o nazwisku Huxley, brat tego pisarza, który stworzył nowy wspaniały świat, prezes UNESCO. To jest człowiek, który stworzył ideologię transhumanizmu. To jest ideologia, która głosi, że to, co zdarzyło się w czasie II wojny światowej, całkowicie unieważnia ład moralny, antropologię, wszystko to, na czym oparta jest cywilizacja zachodnia. I oni rozwiązania widzą w nanotechnologii, w połączeniu człowieka z maszyną, w takich utopijnych, czyli te słynne chipy i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowej. Oczywiście historia również składa się ze spisków i te wygrane owocują rewolucjami na przykład, a te przegrane w ogóle o nich nie wiemy. Ale nie ma żadnego światowego rządu i tak dalej. To są rzeczy, które czasami służą deprecjacji prostych obserwacji. Od 1948 roku mamy do czynienia z próbą narzucenia takiej wizji świata transhumanistycznej, która ma doprowadzić do depopulacji i która ma doprowadzić do tego, żeby nie uważano człowieka za kogoś, za istotę wyjątkową. Tak? I teraz jest taki pan, który nazywa się Schwabe, który gromadzi wokół siebie potężne środki finansowe. On był pełnomocnikiem do spraw zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest człowiek, który jest chyba profesorem 4 czy 5 uniwersytetów. To jest człowiek, który gromadzi w takiej formacji Bilderberg przywódców politycznych razem właśnie z ideologami tymi transhumanistycznymi. I ta sfera jest realnością, tak? Ona nie owocuje realnie dziś realizacją tej teorii spiskowej, tak? Że mamy rząd światowy i tak dalej, ale fakty są takie. Ten człowiek napisał książkę Wielki Reset i pandemia ma być tym punktem zwrotnym, w którym zostanie przeprowadzona operacja socjotechniczna i polityczna, która ma doprowadzić do depopulacji, do obniżenia poziomu konsumpcji, sprowadzenia społeczeństw do czasów przed rewolucją przemysłową. I oni, jedna z ich idei to jest taka, żeby ludzi poprzez chipy kontrolować. I to nie jest jakiś dowód mojej aberracji umysłowej. Proszę sobie wbić w Google Wielki Reset i nazwisko Schwabe. I to są rzeczy, które są już w tej chwili głoszone wszem i wobec. I ostatni fakt. Prezydent Putin przeznaczył chyba 3 miliony dolarów, nie pamiętam ile to jest rubli, na działania, które mają doprowadzić do połączenia mózgu z implantami, którymi będzie można na przykład sterować samochodem człowiek bez rąk. Tak, że ma to doprowadzić do do jakby połączenia człowieka z maszyną, ze sztuczną inteligencją i tak dalej. I to nie jest utopia już. To są konkretne badania. W to jest zaangażowana instytucja, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale ona jest odpowiednikiem PAN-u.
Akademii Nauk.
W Polsce. Tam są organizacje rządowe, tam jest biznes. I te badania po prostu trwają i oni mają już pewne osiągnięcia. Na razie one są na poziomie takim, że człowiek bez wzroku przy pomocy jakichś tam narzędzi potrafi odbierać jakby rzeczywistość. No oczywiście nie na falach świetnych, ale w jakiś sposób właśnie. Więc my żyjemy już w innej epoce. To, że my rozmawiamy o normalnym takim świecie, który partie polityczne, jakieś media i tak dalej, utopia jest realizowana na naszych oczach i potężne pieniądze są w to zaangażowane, państwa są zaangażowane. I to jest potężny problem, masywny.
Jeszcze jeden głos, może bardzo proszę. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Ewa z Niemiec. Z radością zobaczyłam, że pan redaktor jest gościem Telewizji Trwam i korzystam z okazji, by za wszystko, co pan robi, serdecznie panu podziękować. Szczególnie za te cudowne i mądre teksty cotygodniowe w tygodniku sieci. To jest dla mnie zawsze wielką ucztą duchową. Szczególnie jest wielkim dla mnie umocnieniem wobec tutaj tej kłamliwej nagonki na Polskę w tych tutaj, tutejszych mediach. Serdecznie panu za to dziękuję i niech będzie Bóg uwielbiony za pana. Szczęść Boże.
Dziękuję. Polecam się modlitwie.
Dobre słowo. Panie redaktorze, 2 minuty nam zostało. Jakąś kwestię, bo oczywiście w radiu będziemy kontynuowali nasze spotkanie, rozmowy, ale coś, czym byśmy zwieńczyli, co dałoby nam tak do myślenia, nie do pocieszania się, tylko do myślenia.
To nie jest proces nieodwracalny. Jeśli patrzymy na dziedzinę ochrony życia, w tej chwili jest ruch, który zapoczątkowała Polska w latach 90. na świecie. Jest coraz bardziej prawo, które chroni życie. Więc my nie żyjemy w świecie zdeterminowanym. Nie ma żadnego ducha dziejów, jest Duch Święty. I jest nadzieja i pierwszym okopem jest walka o swoją świętość. Druga to jest żona, mąż, tak, za których odpowiadamy duchowo. I rodzina. I to jest pierwszy okop. Tak? I my mamy absolutnie wszystkie środki, żeby tu zwyciężyć, a jeśli rodzina będzie silna, no to rodzina rodzin, naród będzie silny i wtedy się obronimy.
Bardzo dziękuję za przyjazd do naszego studia, za udział w programie. Drodzy Państwo, dziś był z nami redaktor Robert Tekieli, komentator Polskiego Radia. Bardzo dziękuję drodzy Państwu za uwagę. Zapraszam, bądźcie z nami wieczorem na antenie Radia Maryja. Za już dziękuję i panu redaktorowi, i państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.